Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś w naszej audycji zapytamy m.in. o sejmową przyszłość prezydenckich projektów o sądach. Przyjmowanie uchodźców ma być nieobowiązkowe, a dobrowolne. Co w tej sytuacji powinna zrobić Polska? Czy budowa portu multimodalnego może zaognić bydgosko-toruńskie relacje? Porozmawiamy też o dodatkowej pracy prezydenta Włocławka. Witam gości. Doktor Magdalena Mateja, medioznawca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Lech Witkowski, filozof z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Dzień dobry, serdecznie.
I w studiu w Toruniu dr Zbigniew Giżeński, były poseł, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Kłaniam.
Zacznijmy od regionu. Bydgoscy radni na ostatniej sesji wysłuchali informacji pełnomocnika marszałka województwa na temat działań samorządu w sprawie utworzenia w regionie węzła multimodalnego, w którym zbiegać się będą drogi wodne, kolejowe, kołowe i lotnicze. Taki port miałby powstać w Bydgoszczy lub pod Bydgoszczą, ale kilka tygodni temu trzech radnych Prawa i Sprawiedliwości z Torunia zgłosiło postulat, by rozważyć budowę portu w Toruniu. No i tak trochę na marginesie tej sprawy porozmawiajmy o tym, czy po latach przyciągania liny otwieranie kolejnego frontu może się politycznie opłacać, czy wszyscy są już zmęczeni napięciami między Bydgoszczą a Toruniem. Doktor Magdalena Mateja.
Tak się składa, że głównymi aktorami tego dramatu, tego konfliktu potencjalnego są dwie osoby, które mam przyjemność, zaszczyt znać. To znaczy pan radny Kowalski po jednej stronie barykady i pan Stanisław Wroński, pełnomocnik marszałka, po drugiej. I jakkolwiek bardzo cenię patriotyzm lokalny pana radnego Kowalskiego, to moje zaufanie do kompetencji, dobrych intencji pana Wrońskiego jest znacznie większe jednak. I jestem przekonana, że jego propozycja jest absolutnie racjonalna, zmierzona w jakiś sposób już, to rozpoznanie nastąpiło. Natomiast no, jak zdołałam się zorientować, prowadzone są dalsze analizy, dalsze ekspertyzy, które mają potwierdzić sensowność lokalizacji bydgoskiej lub tej takiej pośredniej. No, normalnym dla mnie jest obstawanie przy przywilejach miejsca, z którego się kandydowało i które się reprezentuje. Natomiast uważam, że taki port jest potrzebny. Myślę, że wiele wskaźników ekonomicznych, społecznych, pokazujących nasze odstawanie jednak od innych regionów pod względem atrakcyjności turystycznej, pod względem innowacyjności, pod względem kapitału społecznego. No jakby to nas zobowiązuje do podjęcia pewnych kroków, które by nasz region uatrakcyjniły i spowodowały, że on ruszy do przodu. Uważam, że takie miejsce jest potrzebne. Sama zresztą, jeżeli mam możliwość korzystania z takich węzłów komunikacyjnych, czynię to chętnie, bo zamiast siedzieć przez wiele godzin za kierownicą auta, wolę jednak siedzieć w pociągu i czytać książkę.
Z jednej strony właśnie no taka chęć i zgoda na to, żeby reprezentować interesy miasta, z którego się pochodzi, ale czy politycy samorządowcy no, nie powinni być ostrożni i na przykład dla dobra regionu nie otwierać tematów, które wydają się przesądzone albo mogą generować konflikty, dr Zbigniew Giżeński.
Czy te tematy są przesądzone, to nigdy tak do końca nie wiemy, ponieważ praktyka pokazuje, że decyzje można zmieniać wielokrotnie, nieraz nawet w ostatniej chwili. Słusznie pani doktor podkreśliła, że politycy w naturalny sposób są zwykle przywiązani do swoich okręgów wyborczych i trudno wymagać od nich, aby nie starali się lobbować na rzecz swoich miast. Natomiast pewnego rodzaju obserwacje i także własne doświadczenia pokazują mi jedną rzecz. Plany na papierze są zawsze bardzo piękne i papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko. Przez dwie pełne kadencje parlamentu podczas rządów koalicji Platformy i PSL-u mówiono na przykład o ustawie metropolitarnej, i politycy tych formacji wielokrotnie pokazywali nawet już nieomal gotowe projekty ustaw, pokazując, jakie to ogromne korzyści region, przede wszystkim Bydgoszcz wtedy pokazywano, będzie z tej ustawy miała. To wywoływało ogromne emocje, jak sobie przypomnimy, także w studio
wielokrotnie
o tym mówiliśmy przecież. I proszę zwrócić uwagę, że po tych 8 latach, to są dwie pełne kadencje, to jest niesamowicie długi okres czasu, czasu, jak na warunki polskiej polityki, nic się nie stało. Znaczy nie ma tej ustawy, nie ma tak naprawdę...
Ale ustawę metropolitalną do kosza wrzuciły już kolejne władze, z tego co pamiętam.
No tak, tak, tylko że tu ma pan redaktor pełną rację. Tylko pamiętajmy, że było 8 lat, żeby to zrobić, prawda? Można było to
czyli jeśli dobrze pan rozumiem, takie poczucie, żeby walczyć do końca, to nie jest nic szczególnego, bo to i tak może się zmienić.
Dokładnie tak. Tym bardziej, że tak jak mówimy. Natomiast słusznie też pani doktor mówiła, że te kwestie komunikacyjne są niezwykle ważne. Nie wiem, czy akurat tego typu kwestie miejsc przesiadkowo-węzłowych, tak to nazwijmy, to co mnie boli najbardziej, a też jestem częstym użytkownikiem kolei, to niestety to, że nasz region w tym zakresie trochę jest słabiej reprezentowany. To, że dzisiaj do Torunia z Warszawy jedzie się od 3 do 3,5 godzin, a nie od 2 do 2,5, a można by było. Teraz są remonty, więc być może to dlatego. No to jest jakiś tam problem, z którym trzeba się wiązać. To, że nie ma ciągle szybkich połączeń jednak między Toruniem a Bydgoszczą, co powinno w pewien sposób spajać region, to też jest pewien kłopot. I myślę, że powinniśmy nad tym bardziej pracować, a nie tworzyć jakieś kolejne zamki na piasku, z których potem na końcu i tak niewiele wynika.
Nie otwieranie konfliktów tam, gdzie coś wydaje się przesądzone, no właśnie, jest miarą pewnej dojrzałości w polityce, czy tak naprawdę obowiązkiem radnego jest walczenie o inwestycje dla swojego miasta, bo inaczej wyborcy no, mogą mieć do takiego radnego pretensje, profesor Lech Witkowski.
No więc w dwóch kwestiach chciałbym się nie zgodzić z tym, co do tej pory padło. Po pierwsze, sympatią mówię, że to nie był dramat, tylko to jest farsa ciągle. Po drugie, państwo sami używali nie tylko słowa radny w odniesieniu do miasta, ale także padało słowo region. No więc powiem szczerze, niestety w miastach, w których są radni chorujący na manię wielkości, właśnie kierujący się waszymi zaleceniami, żeby myśleli opłotkowo, żeby myśleli partykularnie, żeby nie umieli myśleć w kategoriach interesu miasta wpisanego w promocję regionu.
A może
właśnie
też tak, takie... że wyborcy oczekują tego i później przyjdzie wyborca. Panie radny, dlaczego pan nie powalczył o port multimodalny?
No to jak zostanę raz wybrany, to nie jest moim obowiązkiem, żebym się przypodobywał wyborcom, tylko żebym maksymalnie mądrze myślał. Niestety ta choroba na manię wielkości związa się z niezdolnością do współpracy. Akurat tak jak w sprawie portu lotniczego uważałem, że Bydgoszcz się kompromitowała, bo port na przykład o nazwie Kopernikus windowałby cały region, tak w tej sprawie prawdopodobnie, ponieważ Bydgoszcz znacznie... pełniej jest kojarzona nie tylko w kraju jako miasto otwarte w stronę rzeki i tutaj ten port w mieście się,
no
się daje.
Więc miejsce,
akurat w tej sprawie, gdybym miał negocjować, to mimo, że 30 lat mieszkałem w Toruniu, to uważam, że Bydgoszcz miałaby więcej atutów. Ale ważniejsze jest co innego. Mianowicie właśnie ta farsa polega na tym, że ludzie się kierują tą zasadą, którą tutaj państwo przytaczają, że próbują się przypodobać. Zresztą najsłabszym kulturowo i zdolnym do postrzegania interesu regionu wyborcom, a nie interesowi regionu. I w związku z tym ta niezdolność do współpracy obciąża właśnie tych, którzy udają, że reprezentują interes miasta wtedy, kiedy właśnie tak szlachcic na zagrodzie się robi. Więc według mnie oczywiście to dotyczy zarówno typowych radnych, jak i prezydentów. Zwłaszcza, że w całej kadencji jest mnóstwo takich spraw do rozstrzygnięcia i wystarczyłoby tylko uznać, że jedne są u nas, drugie są u was, walczymy o promocję regionu, a tak będziemy postrzegani w Polsce jak kolejny mały region, w którym małości polityków przekładają się na pyskówki i zamknięcie drogi do rozwoju regionu.
I doktor Zbigniew Giżyński, pan profesor kreuje taką trochę idealistyczną wizję, że można się dogadać, że ważniejszy jest interes regionu.
Pan profesor ma 100% racji, tylko w teorii to pan profesor, że tak powiem, ma nawet nie 100, ale nawet więcej niż 100% racji. Problem polega w pewnej praktyce politycznej i dam tutaj
właśnie
pewien
chodzi,
przykład.
Panie pośle, o zmianę praktyki. Właśnie...
Ale panie profesorze, dam pewien przykład, jak to w praktyce wygląda z własnego doświadczenia. Wiele lat temu, wtedy jeszcze jako aktywny parlamentarzysta, zostałem zapytany przez Bydgoski Ekspres, gazetę, o to, czy będę wspierał jako polityk z Torunia pewną inwestycję w Bydgoszczy. Ja powiedziałem, że jak najbardziej, bo każda inwestycja w regionie jest ważna, będę. Po czym w rubryce tejże gazety dostałem kciuka w górę, że świetnie wypowiedziałem się, a w nowościach Toruń Jabłoński, kciuka w dół, nawet do mnie telefonu nie wykonano, ponieważ ta gazeta jest wspólnie prowadzona, jest jeden właściciel, tylko pierwsza strona jest inna, Ekspresu
i Nowości. Krzywdę to panu zrobiło? Co pan cierpiał?
Nie, to nie chodzi o to, tylko...
Zmienił postawę? No.
Nie. No panie profesorze, ja tylko pokazuję jedną rzecz, że wszyscy, i media, i ludzie, i mieszkańcy nie tego oczekują.
Nie. Pojedynczy
niestety.
Kciuk niczego nie załatwia. No naprawdę, nie przestańmy być akurat się, tak lokalni.
Tylko jedno słowo. Ma pan rację, ja też tak myślę. Tylko pokazuje, pod jaką presją potem ci ludzie niekiedy tak, a nie inaczej się zachowują. No,
i Magdalena Mateja, kończąc ten wątek, czy w ogóle jeszcze coś można ugrać na tym bydgoskotoruńskim konflikcie? Czy to już jest tak temat, mówiąc kolokwialnie, zużyty, że lepiej tego w kampanii nie podnosić? Bo może wyborcy dadzą wtedy czerwoną kartkę.
Współczesna polityka, w tym ta lokalna, nie istnieje bez mediów. Pan doktor Giżyński słusznie podniósł ten wątek medialny, pokazując konflikt nawet między dwoma tytułami tego samego koncernu. To jest konflikt kreowany w głównej mierze przez media, mające na uwadze właśnie preferencje odbiorców, istotę polityki. Z różnych badań wynika, że te informacje o charakterze konfliktowym, dotyczące właśnie sporów politycznych, wojen, walk, one w mediach dominują, jeżeli chodzi o
ilość. A polityk, który by wsłuchał się w to, co mówi profesor, i szedł w poprzek, mówił, że na przykład nie, koniec z tym konfliktem, to nie ma sensu, dla dobra regionu należy współpracować.
Potem wyborcy też pójdą w poprzek do niego i będzie miał problem.
No właśnie, to jeszcze dopytam Magdalena Matej. Nie ma szansy na zrobienie z tego wartości?
Tę wypowiedź pana profesora uzupełniłabym o taką uwagę, że ci politycy w znacznej mierze funkcjonują w ramach struktur partyjnych i oni reprezentują ten dół, lokalność. Natomiast są politycy szczebla regionalnego, są politycy szczebla centralnego. Jeżeli funkcjonują w ramach tego samego organizmu partyjnego, czy w ramach jednego regionu, tak? Jeżeli chodzi o organizację partyjną, no to uważam, że na tym poziomie powinien wystąpić też jakiś dialog i pewna hierarchizacja celów, priorytetów, więc jakby te różne dyskursy idące obok siebie równoległe, one są moim zdaniem dopuszczalne, natomiast który stanie się dominujący, no to już jest kwestia właśnie tego dobra wspólnego i uważam, że ten regionalny w pewnym momencie powinien przeważyć również tutaj na tym terenie.
Ja mam jednak lepsze zdanie o wyborcach, O ludziach w miastach, nie tylko w naszym regionie. Mianowicie z faktu jednego kciuka w górę nic nie wynika dobrego, z faktu jednego kciuka
to
w górę...
To była metafora.
Nic, no dobra, ale ja się upominam o to, żeby państwo uznali, że ja bronię strony praktycznej. To nie jest teoretyczność. No, politycy muszą się czegoś uczyć. Politycy nie muszą być zakładnikami pilnowania tego, czy wszystko, co mówią, podoba się wyborcom na kolejnym zebraniu. My jesteśmy odpowiedzialni nawet za to, żeby być może wychowywać sobie wyborców. No, naprawdę uważam, że w tej sprawie odpowiedzialność regionalna to jest właśnie ta pięta achillesowa także kultury politycznej, rozumianej w kategoriach jak najbardziej praktycznych. Praktyka polityczna musi się u nas zmieniać, bo potem będziemy mieli takie zachowania właśnie, które uchodzą za normę, a z polityką nic nie mają do czynienia, to jest tylko polityczka.
Ostatnie zdanie, Zbigniew Giżyński, jest taka skłonność w politykach do uczenia się, jak mówi pan profesor, i wchodzenia na ten wyższy poziom?
Nie ma.
To jest troszeczkę tak, czym się różni polityk od męża stanu. Mąż stanu myśli o kolejnych pokoleniach, a polityk o kolejnych wyborach. Pan profesor ma idealistyczną wizję i chciałby w każdym polityku widzieć męża stanu. Nie jest to łatwe.
Ale tak, żeby wykonał w jednej kadencji to, co do niego należy i zajął się potem swoją pracą.
To jest regionalny punkt widzenia. Teraz chwila przerwy, oddechu i za moment wrócimy do dialogu, jaki toczy się we Włocławku między prezydentem a radnymi opozycji. Zostańcie państwo z nami.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Prezydent Wrocławka Marek Wojtkowski z Platformy Obywatelskiej od października będzie łączył pracę w ratuszu z pracą wykładowcy akademickiego. Będzie wykładał nauki historyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Wrocławku. Zapewnia, że będzie robił to w prywatnym czasie. W ocenie szefa Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławku Jarosława Chmielewskiego prezydent powinien poświęcić się pracy w samorządzie. Radny PiSu sugeruje nawet, że współpraca z uczelnią, która może realizować z miastem jakieś projekty, rodzi wątpliwości etyczne. Czy taka praca powinna budzić wątpliwości, dr Zbigniew Giżyński?
Moim zdaniem absolutnie nie, to chyba niezrozumienie ze strony pana przewodniczącego. Jest wiele zapewne obszarów, gdzie można by było prezydenta Wrocławka krytykować. Też niekiedy przejeżdżając przez Wrocławek mam swoje w tym zakresie uwagi. I powiem także z pewnej obserwacji i doświadczenia także własnego. Ja przez 10 lat zasiadałem w parlamencie. Przez 4 pierwsze lata łączyłem tą pracę także z wykładami na uniwersytecie. Po 4 latach dopiero skorzystałem z możliwości urlopu. To oczywiście było dosyć ciężkie, nie ukrywam, dlatego też w pewnym momencie skorzystałem z takiej możliwości, ale jest to do połączenia. Także pan prezydent, pan doktor Wojtkowski, będąc parlamentarzystą, bo mieliśmy przyjemność w tym samym mniej więcej czasie pełnić mandaty, też wielokrotnie w tym czasie jako wykładowca pracował. Myślę, że to troszeczkę szukanie chyba sporów i obszarów w miejscu, które niekoniecznie temu służą, a także w moim mieście, w Toruniu, przewodniczący Rady Miasta, pan profesor od wczoraj po nominacji na stanowisko profesora uniwersyteckiego jest przewodniczącym Rady Miasta. Mam na myśli pana profesora Marcina Czyżniewskiego i też te funkcje można łączyć. Więc
profesor Antoni Kamiński, były szef Transparency International Polska, w rozmowie z Dziennikiem Polskim stwierdził, że ludzie, którzy stoją na czele miast, wystawiają sobie złe świadectwo, jeśli dorabiają w innych miejscach. Prezydent, burmistrz czy wójt, którzy na terenie swojej gminy dorabiają w innych miejscach niż ratusz, tworzą patologiczny układ zależności, uważa profesor Kamiński. Pani ma wątpliwości, Magdalena Mateja?
Mam wątpliwości, nie tyle formalno-prawne, ile takie powiedziałabym etyczne, dlatego że wykładanie, bardzo nie lubię tego słowa, wykładanie. Wykładać można, nie wiem, ser na talerzyk, tak?
Praca w uczelni, tak?
Praca na uczelni to nie tylko spotkania ze studentami w ramach godzin dydaktycznych, to także praca naukowa, to także przygotowanie się do tych zajęć dydaktycznych, czasami wielogodzinne, po to, żeby przygotować 90-minutowy wykład, trzeba wiele godzin spędzić nad źródłami. I zastanawiam się, jaka będzie jakość tej dydaktyki, jaka będzie jakość pana prezydenta, jakość pracy pana prezydenta jako pracownika naukowo-dydaktycznego, bo zakładam, że w takim charakterze będzie funkcjonował w ramach PWSZ-u. Po prostu szkoda mi tych studentów, bo wydaje mi się, że od zapracowanego, zajętego wykładowcy nie otrzymają tego, co otrzymaliby od wolnego człowieka związanego swobodnie, znaczy związanego wyłącznie z nauką i z dydaktyką, a swobodnego w innych obszarach życia. Natomiast jeszcze taka uwaga, co to jest czas prywatny menedżera? Kogoś, kto zarządza tak wielkim miastem czy organizmem. Wydaje mi się, że na pewnych stanowiskach nie ma czasu wolnego. To jest po prostu 24-godzinna praca przez 7 dni w tygodniu i tak chyba są w wielu przypadkach zdefiniowane
Krakowa
kontrakty.
Pracuje w uczelni, z tego co pamiętam, we wtorek i w czwartek między 8 a 9.30. Prezydent Krakowa, więc to jest jego czas, który przeznacza na pracę w uczelniach. Profesor Lech Witkowski. Należałoby łączyć takie dwie funkcje?
No właśnie, jako jedyny emeryt w tym towarzystwie akademickim zachowam spokój i dystans i powiem tak, wszystko zależy od tego, czy ten prezydent jest, czy nie jest mądry, tak samo jak radny i profesor może być mądrzejszy i mieć coś do powiedzenia i nie. Po pierwsze, tam padło słowo projekt. Miasta dają pieniądze na projekty, więc oczywiście byłoby absolutnie naganne etycznie, gdyby dający pieniądze pracował w projekcie, na który dał pieniądze. Według mnie tak bezczelnego konfliktu generalnie nie ma, bo ludzie rozumieją, że za tym stoi prokurator. Ale po drugie, unowocześniamy edukację, sugerując, że studenci mają mieć kontakt z praktyką z najlepszej półki. No więc najlepszym praktykom, jeżeli są naprawdę dobrzy, bo ja
i to
znam
określa, że prezydentów,
których nie chciałbym widzieć na sali wykładowej, bo nie mają nic do powiedzenia nawet własnej polityce. Ale po trzecie, to nie jest ani czas prywatny, ani, pani doktor, sympatią dla pani 24 godziny pracy. To jest tak zwany nienormowany czas pracy. Tak. W związku z tym odpowiedzialność za jakość funkcjonowania wiąże się z tym, że jeśli ja mam godzinę czy dwie do włożenia, nawet być może kosztem rodziny na przykład, a nie kosztem pracy zawodowej, to nic nie stoi na przeszkodzie. Więc reasumując, naprawdę jakość uzasadnień, łącznie z tym profesorem, który tam widzi patologię, no zdarzają się patologie, ale także wtedy, kiedy prezydent idzie i wykłada i nie ma nic do powiedzenia. A to też jest patologia, więc bym prosił, żebyśmy tutaj zachowali spokój, bo atuty, tak jak i zagrożenia są i należy tylko patrzeć na konkretne przypadek realnie.
Mateja, jedno zdanie.
Panie profesorze, a jeżeli w trakcie zajęć dydaktycznych pana prezydenta pęknie tama?
No to oczywiście prezydent przerywa i robi swoje.
Skrajny i ironiczny.
Zapewniam panią doktor, że jeżeli ta tama pęknie, to czy prezydent będzie w tym czy w tym miejscu, Włocławka nie będzie miała
tama nie pęknie, żebyśmy nie straszyli tutaj mieszkańców.
Ale dlatego o tym mówię, że też nie popadajmy w tego typu skrajności. Prezydent czy jakakolwiek osoba pełniąca funkcję publiczną nie jest służbą ratunkową, która musi w ciągu 2 sekund reagować.
Ani urzędnikiem siedzącym przywiązanym.
Ale zgodzicie się panowie, że praca na 2 etatach jest mniej wydajna niż praca na 1.
Ale to nie musi być etat.
Ale ma pani całkowity...
Ja wiem, przecież profesorowie czy praktycy wykładają ze względu na konkretny kontrakt, na konkretne godziny, więc naprawdę to nie musi być etatowe.
Prezydent Włocławka zapewnia, że na dodatkowej pracy jego urząd nie ucierpi, ale zdania, jak słyszeliśmy, są podzielone. Prezydent Andrzej Duda przedstawił projekty ustaw w sprawie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa w wielkim skrócie. Członkowie KRS mają być wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. Jeśli to się nie uda, w sejmowym głosowaniu każdy poseł będzie mógł zagłosować tylko za 1 kandydatem. Do KRS wejdą ci, którzy dostali najwięcej głosów. Wszyscy członkowie KRS-u, sędziowie, mają wybrani być jednocześnie, co oznacza, że obecna kadencja Rady zostanie przerwana. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, mają pojawić się 2 nowe izby, dyscyplinarna oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. W tych izbach pojawią się ławnicy, będzie można skarżyć do Sądu Najwyższego prawomocne wyroki. Z 70 do 65 lat ma być obniżona granica wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów. Prezydent będzie mógł jednak zgodzić się, by sędzia mógł orzekać dłużej. Projekty są w Sejmie. Pytanie, co się z nimi stanie? Zostaną zaakceptowane przez większość sejmową? Zbigniew Giżyński.
Z całą pewnością jakieś projekty z Sejmu wyjdą. Na ile one będą miały kształt, który wyznaczył im pan prezydent, to prace parlamentarne pokażą, z tego względu, że też wiedza poza tymi ważnymi informacjami, które pan redaktor przekazał, dotycząca bardzo szczegółowych rozwiązań, nie jest jeszcze pełna.
A te projekty zadowoliły większość sejmową w pana ocenie?
Trudno mi powiedzieć, czy zadowoliły. Z pewnością zadowoliłyby, gdyby były dokładnie tożsame z tymi, które pan prezydent zawetował, ale jakby wówczas pan prezydent zaprzeczyłby swojemu stanowisku sprzed 2 miesięcy. Nomen omen, tu taka ciekawostka, trochę odbiegając od tematu. Pan prezydent jeszcze jako eurodeputowany łączył tą funkcję z pracą wykładowcy na jednym z uczelni w Poznaniu. To tak przy okazji. Jeszcze
ale wróćmy do tego.
Pan prezydent szuka rozwiązania pośredniego między bardzo zasadniczą zmianą w wymiarze personalnym, jaką przedstawiła strona rządząca, a tymi postulatami opozycji, która chciałaby, aby nic w zakresie reformy sądownictwa nie robiono.
A te zmiany, panie doktorze, są bezpieczne dla Sądu Najwyższego, dla KRS-u? Gwarantują apolityczność, to co zaproponował prezydent?
Znaczy, powiedzmy w sobie w ten sposób. Ja mam wątpliwość, czy dzisiaj ten KRS i ten Sąd Najwyższy jest taki na pewno apolityczny, biorąc pod uwagę także i wypowiedzi tych osób, które świadczą o ich dużym politycznym zaangażowaniu, nieraz o ogromnych emocjach. Więc czy te nowe rozwiązania są mniej polityczne niż te poprzednie? Nie wiem, na pewno są po prostu inne.
Profesor Lech-Witkowski, część rozwiązań budzi wątpliwości wśród niektórych ekspertów. Te projekty zostaną zaakceptowane przez sejmową większość. No i czy są jakby bardziej apolityczne?
No ja z fusów nie wróżę, to się okaże. Natomiast dwie uwagi najpierw. Najpierw trochę polemiczne w stosunku do tego, co pan doktor powiedział. Mianowicie ja nie znam ani jednej osoby medialnej z kręgów opozycji, która by podtrzymywała tezę pana posła, że opozycja jest za tym, żeby nic nie zmieniano w obszarze sądownictwa. Wszyscy są zgodni co do tego, że trzeba procedury, mechanizmy, system, jakość funkcjonowania naprawić, że tylko w tym jak to robić i czy propozycje, które zresztą z punktu widzenia elity PiS-u były błędem albo incydentem, który nie powinien się powtórzyć, a z perspektywy otoczenia prezydenta były zaprzeczeniem niekonstytucyjności. Zresztą pani Romaszewska wczoraj dokładnie to potwierdzała dobitnie i w radiu i w telewizji. Więc jest tutaj pewne pęknięcie, które będzie się rozstrzygało nie w tych szczegółach, o których pan mówił, bo to, czy to będzie, czy nie będzie, to się dopiero okaże, zwłaszcza, że prezydent wyłożył takiego królika z kapelusza, kiedy się dowiedział w 4 godziny po ogłoszeniu swojego pierwszego projektu o KRS-ie, zresztą co wiadomo było znacznie wcześniej, że nie będzie zgody na naruszanie konstytucji. W myśl zasady mój projekt ustawy nie zgadza się z konstytucją, to zmienimy konstytucję. Ale to są takie przykłady absurdalne.
Te projekty, które prezydent przedstawił, one, no właśnie, są bezpieczniejsze dla Sądu Najwyższego, KRS-u? Są tam bezpieczniki?
Nie wiem, przede wszystkim nie wiadomo, czy są bezpieczne dla jakości funkcjonowania zasady trójpodziału władzy, mechanizmu konstytucyjności i wreszcie tego, o czym pan mówi, czy one służą poprawieniu jakości funkcjonowania systemu sądownego. Bo główny zarzut, jaki ja także, nie należąc do żadnego stronnictwa tutaj zgłaszam, to jest to, że właśnie te kadrowe, te takie manipulatorskie rozstrzygnięcia, one zupełnie daleko odsunęły kwestię realnego naprawiania mechanizmów funkcjonujących w procedurach.
Właśnie to pytanie do pani doktor. Te zmiany w pani ocenie mogą usprawnić procedurę sądową, gwarantują sędziom niezawisłość, są tam bezpieczniki zabezpieczające Sąd Najwyższy, KRS od nadmiernego wpływu polityków?
Nie chcę oceniać tego, o co pan pyta. Zejdę na nieco boczny tor, bo on mnie bardzo intryguje, dlatego że jakby od kilku dni, czy wręcz tygodni zastanawiamy się w przestrzeni publicznej, w prywatnych rozmowach, jak to jest z tą relacją prezydent-obóz rządzący. Czy to jest konflikt rzeczywisty i coraz głębszy, czy to jest tylko kłótnia w rodzinie, zresztą takie retoryczne...
Są opinie, że to jest też reżyserowane.
Udawane.
Że to jest reżyserowane. No proszę zważyć. My właśnie mówimy właściwie tylko o tej relacji i w takim sposobie prowadzenia komunikacji znika totalna opozycja. Tam nie ma miejsca dla opozycji rozumianej w sensie ścisłym, natomiast pewną opozycją staje się prezydent. Powiedziałabym, że to jest taka quasi-opozycja czy opozycja funkcjonalna. Proszę zobaczyć, mamy w tym dyskursie dobrą propozycję PiS, równie dobrą, choć inną propozycję prezydenta. Tak naprawdę nie wiemy w ogóle, na czym ona polega. Tak jak pan profesor tutaj zauważył, jest tyle informacji, że nie sposób ich przetworzyć. I trzecia informacja, opozycja nie ma żadnej konstruktywnej propozycji. Opozycja chce, żeby było tak, jak było. Żeby nic się nie zmieniło. No i w związku z tym mamy bardzo ciekawą komunikacyjnie sytuację, w której obywatele są totalnie zdezorientowani, a władza zrobi to, co uważa za słuszne i korzystne dla siebie.
Dodam jeszcze, w humanistyce mamy taki obco brzmiący termin dyssymulacja. Symulacja symulant udaje. Natomiast dyssymulant udaje, że nic nie udaje. Otóż te gry między tymi głównymi postaciami sceny politycznej czasami przypominają właśnie to udawanie, że się nie udaje, a w istocie dogadywanie jest bardzo, no takie groteskowe.
Czyli w państwa ocenie to jest udawany konflikt. Za chwilę doktor Giżyński, tylko tu jeszcze dopytam, tak?
To znaczy to jest przepychanie, które w ostateczności rozstrzyga się na poziomie emocji konkretnych, indywidualnych osób.
Tak.
Bo tak jak zastrzeżenia z wetem prezydenta zostały prosto odczytane, zwłaszcza, że potem odmówił konsultacji z ministrem sprawiedliwości jako psztyczek w nos Ziobrze, tak z drugiej strony się wydaje, że gesty prezesa i niezdolność jego do traktowania prezydenta inaczej niż w kategoriach wasala też rzutowały na to, że ten konflikt jest czysto osobowy, chwilowy, doraźny.
Marek Migalski, także były polityk, politolog, uważa, że ten konflikt jest jak najbardziej realistyczny. No i prezydent toczy batalię chociażby o to, by uzyskać ewentualnie poparcie swojego środowiska w kolejnych wyborach. Doktor Zbigniew Giżyński, jak pan ocenia relacje prezydenta i prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Z całą pewnością konflikt nie jest wyreżyserowany i w żaden sposób sterowany. Raczej obserwuje się takie zjawisko zarządzania kryzysowego, to znaczy jest pewien kryzys i obie strony próbują go, może nie to, że nie eskalować, ale mieć pod jakąś kontrolą, żeby on się nie wymknął zupełnie.
Ale najpierw go wywołują, sam pan przyzna.
Zarządzanie chaosem.
Ale on jest wywołany na skutek realnego sporu, który tam zaistniał, z różnych powodów, także emocjonalnych, o których pan profesor wspominał.
I do czego ten spór doprowadzi, jak się zakończy? Mhm.
Zobaczymy. Natomiast jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć troszkę w kontekście tego, co pan profesor mówił i także pani doktor, a mianowicie, jeżeli mówimy o bierności pewnej opozycji i o tym, dlaczego ja również może tak nazbyt surowo oceniłem opozycję, że w tym zakresie nie chciałaby żadnych zmian. Otóż ja pamiętam, jak 2 miesiące temu pan przewodniczący Schetyna i pan przewodniczący Petru we dwóch wydali wspólne oświadczenie, co się im niezwykle rzadko zdarza, jak wiemy, że otóż opozycja nie będzie czekała na projekty prezydenta, ale sama przygotuje i przedstawi za 2 miesiące swoje projekty nowych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I wartość tego podpisanego wówczas wspólnie oświadczenia jest dokładnie wartością tej kartki, na której ono zostało podpisane, bo oczywiście nikt żadnych projektów nie widział, co niestety uzasadnia moje dosyć krytyczne stwierdzenie, że no jeżeli ktoś nie potrafi wygenerować własnego projektu, no to oddaje pole. I słusznie pani doktor tutaj powiedziała, że potem mamy do czynienia rzeczywiście w przypadku pana prezydenta z takim pojęciem, że opozycja funkcjonalna to chyba że faktycznie jest najlepsze określenie, bo on próbuje w pewien sposób zająć to miejsce. Natomiast z pewnego też skromnego doświadczenia w tym zakresie na pewno nie jest to konflikt wyreżyserowany. On z trudem raczej jest dzisiaj przez obie strony trzymany w jakichś ryzach.
Propozycje prezydenta są w Sejmie. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Teraz 2 minuty przerwy i wrócimy jeszcze na moment, by porozmawiać o nowym pomyśle Komisji Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców. To jest Regionalny Punkt Widzenia.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Komisja Europejska ma nowy pomysł w sprawie relokacji uchodźców. System nie będzie obligatoryjny dla państw członkowskich, a jest jedynie rekomendacją, bo przez niego komisja chce otworzyć legalne ścieżki dla uchodźców chcących szukać schronienia w Unii Europejskiej. Polska sprzeciwiała się mechanizmowi, według którego kraje musiały przyjąć uchodźców. Zmiana koncepcji, no właśnie, przez komisję dowodzi to pytanie, czy polskie władze miały rację, tamten program się nie sprawdził i co teraz zrobi, co powinna zrobić Polska, profesor Lech-Witkowski.
No, ja bym najpierw sprzeciwiał się nadużywaniu używaniu takich potocznych sformułowań jak to, że Polska nie przyjmie, czy się
Polskie
nie zgadza.
Władze,
no, ale to są zupełnie różne rzeczy. Proszę najpierw zauważyć, patrząc od dołu. Jest wiele samorządów. W Bydgoszczy ja na przykład uczestniczyłem w posiedzeniu Rotary Clubu, który chciał ściągnąć chrześcijańską rodzinę z Syrii. Tak? Są barafie, są apele także Zambon, żeby przyjmować. Więc absolutnie bym bronił Polaków przed zarzutem, że Polska jako właśnie społeczeństwo jest tak nieczuła, zwłaszcza na swój własny los, kiedy myśmy
polskie władze powinny
emigrantami.
Zmienić przede wszystkim po tym nowym pomyśle?
Polskie władze powinny zrozumieć, że nie mogą być takim bramkarzem, który tu powie z uporem, nie puścimy, nie oddamy ni guzika, nie przyjmiemy ani jednego, tylko być może najpierw zdać się na mądrość lokalnych władz, tam gdzie jest inicjatywa oddolna, lokalna, żeby taki gest wykonać wobec nawet czasami konkretnej rodziny, bo tu w Bydgoszczy mamy profesora z Syrii, który jest psychologiem i wykłada, i można by powiedzieć, że mielibyśmy autentyczny powód do tego, żeby nie czuć się zagrożonymi takimi rozwiązaniami. Więc niech nam szanowne władze nie będą prymitywnym bramkarzem klubu nocnego.
Teraz nie będzie przymusu, który Polska krytykowała. Panie doktorze, doktor Zbigniew Giżyński, nasz kraj powinien zatem dobrowolnie przyjąć jakąś grupę uchodźców. Zmieni się to nastawienie?
Mam nadzieję, że się nie zmieni i absolutnie jestem przeciwnikiem przyjmowania imigrantów do Polski. To jest koncepcja lansowana przez panią kanclerz Merkel, która próbowała w ten sposób wypełnić pewną lukę demograficzną i uzupełnić braki na rynku pracy w Niemczech. To się rozlało do zjawiska, którego ona w pewien sposób nie przewidziała. Próbowała potem ten problem sprzedać, czy też wymusić na innych państwach słabszych najczęściej w Unii Europejskiej, aby za nią ten problem rozwiązywali. Stąd te ogromne naciski na Polskę. Nasza dyplomacja raz lepiej, raz gorzej sobie radzi, ale akurat w tym
Ale panie doktorze, ostatnio o przyjmowanie uchodźców i imigrantów z otwartymi ramionami po raz kolejny zaapelował papież Franciszek. No, polskie władze manifestują przywiązanie do nauki Kościoła.
To naprawdę niech ich do siebie, do Rzymu przyjmuje. Natomiast w Polsce jesteśmy krajem, który ma swoje władze i to one decydują o kierunku polityki kraju, a nie poszczególne nawet samorządowe władze.
Panie doktorze, po pierwsze chwilowo decydują. Po drugie, wbrew interesowi naszemu, także dlatego, że pan zapomina,
to
że Polacy
przez pana interes,
byli...
panie profesorze, nie. Definiowany.
Proszę pana, nie,
to
nie.
Przez pana definiowany.
Polacy
i to
bywali emigrantami. Polacy bywali uciekinierami. Co więcej, Polacy będą musieli być jeszcze emigrantami. I pan wpisuje się w perspektywę, w której za chwilę na świecie będziemy postrzegani jako ci, którzy nie mają moralnego prawa do bycia emigrantami. Hasło
na
Polska dla Polaków jest po prostu podłe i niemądre.
Na pewno moralnego prawa do narzucania nam, Polakom, w tym zakresie jakichkolwiek uwag nie mają
właśnie
Niemcy, którzy wywołali
pokazałem
wojnę.
Pokazałem panu, że Polacy są i także zainteresowani.
Ja.
Półtorej minuty dla doktor Magdaleny Matyla.
Polacy na pewno nie są. Dobrze. To są pewne elity, niestety, którym się wydaje, że w ten sposób się przypodobają Zachodowi.
Panie doktorze, chciałabym przeciwwagę dla pana słów w postaci pewnej deklaracji. Należę do mniejszości, o której donoszą rozmaite sondażownie. Ja jestem gorącą zwolenniczką różnicowania naszej kultury, również przez przyjmowanie migrantów ze wschodu, z różnych innych obszarów. Przypomnę, że Ukraińcy i ich wpłaty do naszego ZUS-u ratują tenże ZUS oraz rynek pracy. Jestem zadowolona z faktu, że Bydgoszcz jest miejscem przyjaznym dla Ukraińców. Natomiast Unia tą swoją decyzją... No właśnie, Unia swoją decyzją, korektą swojej postawy dowiodła, że to mądra organizacja. Mam nadzieję, że w odpowiedzi nasze władze również uelastycznią i skorygują swoją postawę i nie będą przeszkadzać samorządom.
Ale jedno zdanie.
Pan doktor jest historykiem. Otóż historia Polski uczy, że taki stosunek do emigrantów, jaki pan zaprezentował, nie ma nic wspólnego z historyczną racją stanu Polski.
Niestety, panie profesorze, to jest troszeczkę tak, że my rzeczywiście bywaliśmy w historii zmuszani do imigracji, ale najczęściej poprzez decyzje państw, które potem, ratując swoją twarz rzeczywiście naszych imigrantów,
nieprawda, panie doktorze.
Oczywiście, proszę sobie przypomnieć. Proszę sobie przypomnieć krzyki po powstaniu
Magdalena
listopadowych i innych
sprawach. Słuchacze są Lech Wilkowski, doktor Zbigniew Giżyński byli państwa i moimi gośćmi. Układy. To był Regionalny Punkt Widzenia. Bardzo dziękuję za gorącą dyskusję. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje, oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.